Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Ну що ж, продовжуємо документ про апостольство світських. Є декрет про апостолат Мір'ян, апостоліком ауктозітатем.
Важка тема.
Що?
Важка тема.
В якому то змісті важка, бо вона є, ну, світських, якби не було, є більшість в церкві, правда? Взяти то якось огорнути, правда, і поставити такі завдання, щоб цей апостолат світських був найбільш такий ефективний і найбільш відкритий, не є так легко. І тих після Ватиканського, вже в часі Собору Ватиканського II, почалось цей апостолат дуже сильно розвиватись. І саме цікаве було то, що тим місцем, в котрим появилась перша ідея, щоб включити Мір'ян до активної діяльності церкви, була так звана ініціатива «Оддолна», то значи, котра вийшла від Мір'ян. Зовсім вийшла від Мір'ян образованих, правда? Таких, які мають вище образування, для котрих трошечки та така закрита і трохи така нееластична, я б так сказав, структура і форма церкви була трудна до прийняття. Но треба пам'ятати, що церква перед собором, то була церква латинська, то була церква, котрій не було так багато місця на те, що вона була в індивідуальний спосіб там, індивідуальний спосіб шукати якісь свої дороги спасіння. Не було таких душпастерських можливостей, як сьогодні, наприклад. Ну і втеді появилось серед власне тих образованих людей, ми вже об цьому говорили багаторазово, так зване движення літургічне і так зване движення біблійне. Движення літургічне, воно не мало завдання міняти літургію, але зрозуміти літургію. Чи то був перший знак, що людям не вистачає тільки, щоб вони участвували в літургії в спосіб пасивний. Вони хотіли, щоб та літургія була для них зрозуміла, що вони могли якось влучитися в цю літургію. Таку форму влучення, наприклад, були так звані парафіальні хори. Я сам пам'ятаю свого батька, котрий дуже любив співати в хорі парафіальним. І то була така форма, ну, дуже така, люди, котрі любили співати, котрі мали добрий слух. Я свій слух непоганий, я наслідував після моїх батьків, бо мої батьки обоє дуже любили співати. І моя мама, і мій тата також.
Ви навіть трошки вчилися грати на роялі, так?
Я вчився на роялі, як був в п'ятому класі начальної школи. Недовго, там 2 або 3 місяці тільки. Може, не було грошей на більше. Але вистачило то, щоб я, наприклад, пізнав всі ноти, як є відтворити на роялі. Я зараз не маю проблему, щоб собі заграти якусь там мелодію. Вимагає то від мене багато труду, але можу собі цю мелодію відтворити. Перш за все, якісь прості мелодії. Звісно, там są pewne tematy muzyczne słynnych symfonicznych tych różnych dzieł. No te tematy muzyczne to ja graję ze słuchu, prawda? Z nut nie wiem, czy by zigrał takiego musorsko na przykład, który mi dużo podoba się. I jest dużo melodyjny, a tak сказати. Але, повертаючись до тієї діяльності світських, власне та форма співання хорового була такою формою дуже популярною. Але то вимагало теж певного такого зрозуміння літургії, бо треба було, наприклад, і то вимагало від органісти, щоб він достосував репертуар пісні do konkretnego świata na przykład, albo wspominu. Także tutaj dlatego wśród ludzi narodziła się takie bażanie, żeby poznawaty bliż głęboko i bliż szeroko liturgiczny rik na przykład. To jest związane, żeby poznać strukturę całego liturgicznego roku. Na jakie periody win rozdzielajce, jaki period, jakie ma znaczenie, na co na trzeba klasy bliższy dysk i tak dalsze. Potem hagiografia, czyli poznawania życia świętych. To muszą świętyje w czasie przedsoborowym, koniecznie byli dużo ważliwym, prawda, ale troszeczkę taki sposób, troszeczkę z takim jak gdyby malinkim cieniem jazyczeństwa, prawda? Bo na przykład świętyje od jakichś chorób, na przykład to święty Wasilii to jest od chorób gorła, prawda? Mm-hmm. Jakiś tam święta Lucia, o której my wczoraj wspominali, jest od chorób oczy. Ocznych chorób. No i każdy święty miał jakąś specjalizację. I tutaj jest, mówię, taki cień jazyczeństwa, bo dawniej człowiek zawsze chciał, prawda, znać, do kogo trzeba zwrócić się w konkretnej sprawie. Na przykład taka boginka Asztarta była, Asztarte, w czasach Jezusa Chrysta, czy w czasach narodu wybranego, to była babilońska taka boginka, ona była często pokazywana z bogaćma grudźmi, prawda? I ona była nazywana taką pokrowicielką wahitnych, na przykład żynok. W tamtych czasach wahitnic nie była taka prosta jak siechodni. Chociaż siechodnia też jest dosyć dostateczne, złożne dzieło. Było bardzo wahitności, które zakończywali tragicznie, bo nie wszyscy znali przyczyny. Tak, że to by była duże silna taka duże silnej taki bażanie, żeby znajty jakąś dopomogu nadprzyrodniu i w takich trudnych momentach życiowych. Więc to poznawanie świętych, ale że zupełnie w drugim aspekcie, nie w aspekcie tego, że one tam dopomagają, chociaż najczęściej ich specjalizacja związana jest z pewnymi raznymi tam mitami i legendami, jakie obrosły świętych. Na przykład taka Święta Lucia, która jest IV wieku, 304 rok, to jest tak dawno, że to już nikt nie może to rozliczyć, że to jest prawda, historyczną, aż to jest jakąś tam legendą. Jedyne pewne jest, i tomu cerkwa na przykład cały czas się tu wspomina, to, że ona już w piątym wieku miała tak szeroki i rozpowszechniony kult, że to oznaczało, że ona miała duże ważliwe znaczenie dla wirujących tamtych czasów. Była takim przykładem, jaskrawym przykładem wierności Chrystu. To jest święta w Syrakuzach, to jest też na Sycylii. I ruch liturgiczny to był też ten ruch, który próbował świadomo przeżywać liturgiczne periody w życiu cerkwi. Bliż świadomo przeżywać na przykład czas Wielkiego Pasta. Już przed Soborem Watykańskim II, pod lianiem liturgicznego roku, papa Pio XII prowadził reformę Triduum Paschalnego na przykład. Bo Triduum Paschalne było takie też troszeczkę magiczne i niezrozumiałe, a dla ludzi dużo ważliwym było na przykład przeżywać głębsze i bliż intensywny sposób całe misterium śmierci i woskresenia Jezusa Chrysta i z tym, co było związane. Na przykład Strasny Czwartek. Czwartek, który jest takim nieoznacznym dniem, niby związany dużo silno ze stradaniami Jezusa Chrysta, ale Strasny Czwartek to był w czasach Wielkiego Pasta sumny dzień. Ale również my pamiętajmy, że w Strasny Czwartek była ostatnia wieczeria, І та вечеря дала нам то, що є найбільш таким, як би сказати, динамічним дійсністю в церкві, якою є Євхаристія. Євхаристія – це найбільш динамічна дійсність в житті церкви. Є як би джерело, джерело благодаті, з котрого Господь цей час кормить і динамізує діяння всіх віруючих. Także było ważliwe jest, żeby ta Eucharystia była też zrozumiała. Żeby to nie było tylko jakieś takie na wpływ magiczne przyjmowanie jakiejś nadzwyczajnej tam siły, która ma wczy nam do to pomógł ty, ale żeby to także było związane z pewnym zmistom konkretnym, który dopomaga na przykład w konkretnych problemach nawernienia. I temu tak silno było też związane tym, żeby na przykład liturgia słowa była liturgią słowa, która jest zrozumiała. Trzeba pamiętać, że w trydenckim obradzie liturgia słowa była latyńską mową. No, mało kto rozumiał, co. Może Italianci ciut rozumieli. Ale jak Italianców ja nauczają latyńską mowę, to też oni nie rozumieli za bardzo latyńską mową. To ja byś rozumiał, czym one, prawda?
No, to czas dawało się. To.
No da. Tym bardziej, że bardzo Italianców jest, bo w Italii średnia szkoła to jest szkoła dwojakowo typu. Albo jest szkoła tak zwana scientifico, czyli nauczna, w którym duży nacisk jest na matematyczne, na fizyczne, różne przedmioty. I jest drugi typ szkoł w Italii na przykład, tak zwane classico, czyli liceum klasyczne, w którym jest bliż humanistyczny taki podchód do nauczania, gdzie jest dużo literatury, ale także jest znania latyńskiej i greckiej mowy. To jest liceum classico. Czyli klasyczny licej. Takie dwie specjalizacje. Bliż humanny, można tak skazać. No ale powiertając do tego dwiżenia liturgicznego, to dwiżenie liturgiczne było nastawione na to, żeby liturgia była wsim prysutstwującym na liturgii, bliż zrozumiała, żeby oni mogli w sposób taki bliż konkretny uczestwowaty, żeby na przykład uczestwujący w jakimś tam takim świecie, jakim nawernienia Świętego Pawła, na przykład, znaty całą historię nawernienia Świętego Pawła. To był ten głód informacji, głód znania, na której był jednym z tych podszturchów dla pap rzymskich, bo one co czuli. Ten ruch liturgiczny był ruchem takim duże tak pozytywnym. On nie chciał na siłę zmieniać liturgii cerkwi. On chciał tylko liturgię zrozumieć, niczego bliższe. Także tutaj ja teraz na przykład, jak my mówimy o tradycyjnej liturgii, które teraz mamy dużo takich osób, które zachopiły tę liturgię, chciałoby im також posowietowaty, poradyty, żeby one також starali się tę liturgię po prostu też bliższe zrozumieć. Nawet tą starego typu, bo tam każdy żest, każde słowo, każdy znak ma swoje wielkie znaczenie i objaśnienie. Drugim tym ruchom, który był też dużo silno tak związany ze świeckimi, bliż obrazowanymi, to związane było też, że cerkwa stała się, że bliż dostępna była na nauczania i to nauczania, które dawało bliż szerokie horyzonty, ono jak gdyby motywowało, czyli dopomagało ludziom obrazowanym, szukaty w cerkwi pewnego zmistu intelektualnego, który dopomógł by im jeszcze bliż głęboko i bliż plidno przeżywać liturgię cerkwi. I ten ruch biblijny też był związany z tym, że to było takie bażanie, żeby też pod jakimś pewnym wlianiem protestanckich też cerkwi, bo protestanckie cerkwi, które nastawione przede na to, żeby czerpaty wszelkie nawczania i duszpasterskie porady ze świętego pisania, jak gdyby zaproszowały albo wdachnawiały katolików do tego, żeby także szukać w katolickiej cerkwi takiego bardziej zrozumiałego objaśnienia fragmentów Świętego Pisania. I tym bardziej, to w historii cerkwi, jeśli my tak spoglądamy na liczne komentarze albo dzieła odców cerkwi, tych komentarzy do Świętego Pisania było dużo, dużo bardzo. Niektóre były dużo prekrasne. Ale cerkwa jakoś nie rozpowszechniała tego. Dopiero po Soboru Watykańskiego II ludzie zaczęli na przykład czytać odców cerkwi. Dla nas świeścieników to jest normalne, to muszą mają brewiarii. A brewiarii mamy taką jedną modlitwę, która nazywa się czas czcieni, godzina czytań, czas czcieni, albo czas, niektórzy nazywają ten czas czasem słuchania, gdzie mają długie czytanie z Ewangelii, z Biblii i potem mają objaśnienia, co w cerkwi do tego czytania. I tam my baczymy te bogactwo, wielkie bogactwo tych objaśnieni, które pomagają nam z Świętego Pisania baczyć w sposób taki prostszy, bardziej egzystencjalny, związane z życiem ludzi. Także tutaj te dwa dwiżenia, to, że były takie pierwsze znaki tego, że świeckie choczuty braty uczast aktywno w tym apostolstwie, na apostolstwie Mirian. Chociaż jeszcze to nie było jakiś ten sposób jasny, można wskazać, wskazane, i nie było konkretny sposób przedane, ale to było jak gdyby osnową tego dokumentu, o którym my mówimy, pro tego dekretu pro apostolat Mirian. I tutaj w tym apostolacie Mirian są pewne jak gdyby zawdania, jakie cerkwa chce postawić Mirianom, żeby oni w tej dziejności cerkwi uczestowali w sposób bardziej aktywny. Pierwszym postulatem jest apostolat propowiedzenia i oświadczenia. I ten apostolat propowiedzenia i oświadczenia jest związany z misją cerkwi. Ale jeśli misją cerkwi, my uważamy, że ona ma je nawczaty, my słuchając o nawczaniu cerkwi, my rozumiemy, że te nawczania cerkwi je przede wszystkim do tego przeznaczony przede wszystkim hierarchia, to znaczy świeczeniki i osoby duchowne. One poświęcają swoje życie, żeby propowiedować Ewangelię. Ewangelię, które jest dla nas tu błahą wieścią. Cerkwa ma pewien takie zadania, żeby tę Ewangelię przedawać, głosić. Bo można wskazać, że to propowiedzenie Ewangelii jest to momentem, w którym jak gdyby kliczesz nawet niewierzących do tego, żeby oni mogli w cerkwu nie tyle wstąpić, ale no, mogliby w cerkwi znajdy to, co może im dopomóc w realizacji swojego życia. To jest bierze z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy większość okrążających narodów to były jazyckie narody. I pamiętajmy, że apostoły byli tymi, którzy szli, żeby propowiedzieć. Było to kerygmatyczne propowiedzenie. Kerygma to greckie słowo, oznacza też propowiedzenie błagoj wieści. I kerygmatyczne propowiedowanie to jest przede wszystkim propowiedowanie pro namir Boga, jaki ma odnośnie ludyny. Żeby każda ludyna mogła poczuty, że Gospodź, że Bóg posłał swego Syna Jezusa Chrysta, który wykonuje swoją misję, żeby wszystkich przyciągnuty do Boga, do siebie. To jest misja główna. Więc głównym zadaniem cerkwi jest, żeby iść na весь świat i propowiedzieć wszystkim prawdę o dobrym Bogu, który wyraża swoją wielką miłość w misji swojego Syna Jezusa Chrysta, który dla naszego spasienia idzie, żertwuje siebie na Chrystie i woskrzesaje. I swoim woskrzeseniem chce przemóc nasze słabkości i ograniczenia. To jest to propowiedowanie. I teraz nawet dzisiaj, już 65 rok, bliższe 60 roków pisla Soboru Watykańskiego II, nadal jest takie myślenie, że propowiedowaniem powinien zajmować się jak to? Świeścieniki, prawda? Ewentualnie na Radio Maria żurnalisty też mogą tym zajmować się, bo to taka wyspecjalizowana, specjalna instytucja, która ma za zadanie ewangelizować, prawda? To znaczy propowiedować Ewangelię. I ja mam już to na Radio Maria, jakie ja nie znam, ja nie czytałem statusu Radio Maria i nie czytałem, jakie są główne mety Radio Maria, ale mam już to, ewangelizacja jest jednym z głównych motywacji. Tak, że my chcemy tutaj was, nas wszystkich, na troszeczkę jak gdyby zmotywować i skazać, że to każdy, który jest chrzeszczen i aktywny sposób uczestniczy w życiu cerkwi, także zobowiązany jest do propowiedowania. Propowiedowania. To propowiedowanie w sposób taki przyrodny dokonuje się w momencie, kiedy my świadczymy o Jezusie Chrystusie swoim życiem. Nasza postawa, chrześcijańska postawa, której metodą jest pokazywać przyrodę Jezusa Chrysta, która realizuje się w konkretnych ludziach, którzy z dopomogą tego Jezusa Chrysta mogą przyjmować ten okrążający świat i wszystkich żywych w tym świecie jako ludzi, którzy potrzebują poczuty prawdę o Bogu. I my, budući tymi, którzy wrze odczuwają w swoim życiu i przeżywają w swoim życiu spiłkowania z Bogiem przez pośrednictwo liturgii, doświadczają Jego lubowi, są zobowiązani tę lubow przedawać dalsze. I ten apostolat można czynić dwojako. Po pierwsze, można świadczyć swoim życiem. Ty żyjesz w tym świecie, który ma takie, a nie inne wzorce przeżywania i realizowania swojego ludzkiego poklikania. W tym świecie chrześcijanie są tymi, którzy przede wszystkim mają realizować swoim życiem misję Jezusa Chrysta, który służy temu, żeby ludyna mogła doświadczyć przede wszystkim probaczenia i wyzwolenia od tego, co ludynę od Boga oddala, to znaczy ma tę możliwość na przykład zniszczyć nasłidki grzechów. To jest pierwsze zadanie cerkwi. I teraz w życiu swoim, jak to wygląda, to ty czasami postępujesz w życiu nie tak, jak ten okrążający świat. Czyli swoim życiem pokazujesz pewną inną formę istnienia, w której nie ma miejsca dla zła, nie ma miejsca dla pachanych wyczuciw, gdzie nie ma miejsca dla nieczesności, nie ma miejsca dla lży i tak dalej. Jeśli ty w swoim życiu kierujesz się takimi pryncypami, завжди є такі, кожна людина, яка зустрічається з людиною принципіальною, яка має конкретні принципи свого переживання, свого життя і надіяння в цьому житті, завжди таке свідчення людини, яка є чесна, яка є щира, яка є відкрита на людей, яка ніколи не осуджує, всіх приймає, навіть тих, які можуть бути неприємними. Завжди постає таке питання, звідки у тієї людини є такий, а не інший спосіб життя? Звідки у нього є сила, що можна було такий спосіб життя провадити? І це є перше свідчення. Людина, яка в спосіб щирий, в спосіб конкретний, приймає Ісуса Христа, піддається керуванню Ісуса Христа, яка втіляє своє життя, принципи християнського життя, котра в той спосіб свідчить о тим, що, то, що християнська віра ма своє практичне застосування, що християнська віра теж має певний вплив на конкретне життя конкретних людей. І якщо то життя є парадоксальне, то значить відрізняється від норм життя суспільного в якийсь там спосіб, найчастіше позитивний, звісно, в цей момент така людина є завжди таким знаком запитання, звідки у неї є і чому вона так, а не іначе поступає. І то питання люди ставляють світським мирянам. Мирянам є трошечки легше задати питання, бо задавати питання священникам ми боїмося, бо може оказатися, що ми дурні перед таким священником, який все розуміє. І dlatego маємо завжди такий певний проблем. Питати, не питати. Як запитає, то окажеться, що я можу оказатися ігнорантом. То значить людина, яка взагалі нічого не розуміє. А ніхто з нас в такій неловкій ситуації не хоче знайдитись. Dlatego легше є питати світських, мирян. Якщо мирянин починає давати ясні знаки певного способу життя, котре відрізняється від стандарту, в позитивний спосіб, звісно, очевидно, в цей момент таке питання теж є причиною певного другого підходу до процесу евангелізації. Бо маючи питання, стараєшся на те питання відповісти. Найкращим способом відповісти на таке питання, чому ти так, а не іначе живеш, є простий спосіб свідчення о тим, що Бог вчинив в твоєму житті. І починаєш говорити, що Бог вчинив в твоєму житті. Це є найбільш таке переконливе. Не говориш жодної теорії, не говориш жодних там фраз, вичитаних в книжках, або услышаних від різних святих. Ми так любимо повторяти різних святих. Я кожного дня отримую багато-багато різних там блогів, котре говорять о тим, як святі розумні, правда? Не тільки святі, другі люди теж розумні. Такі Ганді, наприклад, чи президент Клінтон, вони теж мають своє таке гарне якісь там висловлення. Але діло в тому, щоб в твоєму житті були настільки конкретні яскраві знаки, котрі ти не без ніяких сумнів можеш сказати, що то є діяння Боже, навіть потрафиш то об'яснити. В цей момент даєш свідоцтво Євангелія, котре задіяло в твоєму житті. І це свідоцтво Євангелія є просте, ясне і конкретне. І тут не маємо ніяких сумнівів. Так що Господь своєю великою любові стає перед кожним з нас і запрошує нас до того, щоб ми не боялись проповідування. А навіть більше, Господь хоче настільки глибоко і ефективно міняти наше життя, визволяти нас з наших недух і з нашого рабства, з нашої неволі, що ми в спонтанний спосіб відповідаємо на діяння Бога, а цю відповіддю є свідоцтво. Свідоцтво Богу, котрий спасає, котрий розуміє, котрий в конкретний спосіб допомагає, котрий відповідає на наші просьби. І то свідоцтво є теж способом свідчення о Богу. Najkraще свідчення – то говорити о своєму житті, в котрим Бог в конкретний спосіб втручався і перемінив її в повності. І тут Господь хоче нам дуже-дуже сильно в цьому допомагати. Так що, дорогі братці і сестри, ви покликані до проповідування. І те покликання є зв'язане з нашим хрещенням. Наше хрещення повинно чинити нас людьми нової природи, природи людей, котрі хочуть ділитися з другими тими дарами, які отримали вони від Бога. І тут Господь хоче нам в тій сфері дуже, дуже допомагати. Також наступний наступна мета апостолату Мір'ян є діло освячення. В який спосіб мір'янин може освячувати? На перший взгляд можна б подумати, що освячувати може тільки хто? Священник, бо він має конкретну владу. Он має владу благословення, наприклад, якщо благословити якусь воду, то вода стається святая. То є простий спосіб освячення. Який спосіб мір'янин може освячувати цей світ? І тут з'являється апостолат молитви, наприклад. Оказується, що молитва, кожна молитва теж також може освячувати конкретних людей, конкретну дійсність. Якщо ми піддаємось тій релігії, може не тільки релігії, а тему молитві, і починаєш молитися не тільки за себе, але також і за других, то є перший такий крок до того, щоб ми почали молитися о то, щоб перемінилось життя конкретних людей, щоб то життя стало більш святим, то значить більш близьким виповнення волі Бога. Бо свята людина – то є людина, котра виконує волю Бога. А яким є завдання волі Бога? Не є завданням чинити з людини якогось цирку, наприклад, щоб вона заховувалася в спосіб парадоксальний і була таким знаком запитання для суспільства, але чинити людей і їх життя згідним з волею Бога, котрим на першому місці стає завжди любов. Любов та любов, котра є найбільш яскравим знаком Божої присутності. Любов в кожних условиях, любов безкорисна, любов безусловна, найперед зовсім любов неприятелів. Тих людей, котрих тебе не люблять, котрі тебе обіжають. То є той процес, котрим ми говоримо кожного дня в молитві Отче наш. І пропусти нам наші вини, які ми пропущаємо нашим довжникам. Чому говорить це закликання до пробачення? Пробач. То, що потім в Євангелії читаємо, «Єсли маєш щось противко брату, ніше свій дар перед вівтар, спочатку приміри зі своїм братом, а потім добіро принісі свій дар». Не можна з серцем обтяженим непробаченням, або злостю, або ненавістю щось дарувати Богові. Бо Бог споглядає перед усім на серце. А для Богу мила є жертва щира і з чистого серця. Чи серця, котре не має жодних обтяжень якимись негативними емоціями, чи відчуттями, чи осудженнями. Так що тут Господь нас запрошує до того, щоб ми освячували цей світ перед зовсім через молитвою, в котрій на першому місці ставляємо любов Бога і Його пробачення для кожної людини. І тут Господь хоче нам допомагати в спосіб ясний, простий і конкретний, даючи нам можливість практикувати тего освячення в моменті, коли ти стаєш перед своїм братом, котрий є винуват, або перед котрим ти винуват, в якому то змислі, щоб простити йому борги. Борги в широкому значенні, не тільки фінансові. І чи ми часами задумаємося над тим, що молитва Отче наш є то молитва святих? А ми так часто ту молитву вимовляємо кожного дня по пару разів, правда? Ну і оказується, що та молитва часами не має нічого спільного з нашим життям. I prosty nam nasze prowiny, jak i my proszczajmy naszym bożnikom, winowatcom naszym, tak. Trzeba byłoby zastanowić się, czy my czasem w sposób taki suchy, taki troszeczkę nieświadomy wymawiamy tę modlitwę. Bo co oznacza słowo, haj, twoja wola będzie tak na niebie, jak i na ziemi. Prawda? Woli Boga jest, żeby stworzyć idealne suspilstwo, którym na pierwszym miejscu będzie wzajemne zrozumienie, jedność i lubow. A co my czynimy w naszym suspilstwie? Jak my dzielimy to suspilstwo na tych, którzy są bliż prawowierni, a drugi je męż. Ortodoksalny, można tak skazać. Także tutaj na przykład Mirianie, które mają takie nastawienia, żeby zjednować się z innymi chrześcijanami i szukać wspólnych dróg wiry i powiedzinki, nie jest właśnie takim znakiem przyzywającym do wiry. Ekumenizm, to, co pojawiło się pierwszy raz pisla Soboru Watykańskiego II, będziemy jeszcze mówić na temat jeszcze samego ekumenizmu w oddzielnym dokumencie, który też był wydany przez Sobór Watykański II. Ekumenizm jest takim jaskrawym znakiem dobrej woli cerkwi, która poświadczuje wszelkie zusilia na to, żeby w sposób jak najbliższy spiłkować się z innymi chrześcijanami. Tymi chrześcijanami, którzy z różnych przyczyn wydalili się albo wydzielili się w cerkwi pierwszych wieków chrześcijaństwa. Trzeba pamiętać, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było protestantów, prawosławnych i katolików, byli wsi jednej cerkwi. Ona mogła wydryzniać się, mogła mieć różne liturgie, bo w tamtych czasach nie było tak silno skodyfikowanych wszelkich liturgicznych rytów. Były różne ryty. I tutaj Gospodź chce nam konkretno dopomagać. Także to, drogi bracia i siostry, Gospodź nas zaprosuje do tego, żeby my swoim życiem i swoją rewnością i swoją pobożnością nie ustawali w tym takim trudzie powszechnego procesu przymierzenia, ale także i oświadczenia. Powszechnego procesu też propowiedzenia i oświadczenia. Tego propowiedzenia, które daje życia, bo każde propowiedzenie z Duchem Świętym o lubwi Boga daje życia, może być przyjęte nad ludźmi niewierującymi, dawać im taką siłę, która pozwala im z ich życiem wczynić rzeczy dalsze dla nich niezrozumiałe, a z drugiej strony oświadczać życia, oświadczać, czyli prowadzić ludzi w pewne liturgiczne albo paraliturgiczne działania, które jest odpowiedzią ludyny na wielkie dzieła, jakie czyni Gospodź w naszym życiu. To jest zadanie dla Mirian, dla nas, dla każdego z nas. I my, budući w cerkwi, nie powinniśmy tego zabuwać, a jeszcze te zadania czekają na nas. I czekają przede wszystkim na to, żeby ty mógł zgodnie ze swoją sowieścią, ale także z bażaniem swojego serca i swoim doświadom, a mógł wychodzić tych drugim, żeby im dopomagać rozumieć Boga takim, jakim On jest.
Ще ж дякуємо отцю Михайлу Баренкевичу за цю чудову катехезу. Почуємось рівно за тиждень. Ну, а за цю програму велика подяка. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!